Jakiś czas temu, w sumie pod koniec miesiąca lipca, ostatniego miesiąca, byłem na starcie. Start jest to taka konferencja dla młodzieży, dla gimnazjalistów dokładnie, która odbywa się co roku. I to był wspaniały czas relacji, wspaniały czas też pracy, ale też pewne rzeczy utkwiły mi w pamięci i powiem je teraz, później przejdę do słowa i zamknę też troszkę tym startem. Na start zgłosiłem się jako wolontariusz. Napisałem na stronie internetowej, że chcę tam pojechać jako wolontariusz. Gdzie mnie wsadzą, tam będę. Fajnie, jak będzie w multimediach, albo fotograf, albo wideo. Odezwał się Olek, taki mój dobry znajomy, i powiedział, że potrzebują fotografa, więc fajnie, że się zgłosiłem. Okazuje się, że tydzień przed startem mój aparat się zepsuł i prawdopodobnie nie wiedziałem, czy zdążę go naprawić, czy serwis zdąży naprawić go na start, więc popytałem znajomych i udało mi się pożyczyć jeden aparat. W końcu doszło do tego, że miałem dwa aparaty na starcie, więc byłem mega zadowolony. I okazuje się, że byłem jedynym fotografem na tym starcie. Okazuje się, że wcześniej jakoś nie ogarnęli organizatorzy i gdybym się nie zgłosił, nie mieliby żadnego fotografa. Więc tak to obok poprowadził, że byłem tam bardzo potrzebny. Drugą rzecz, którą chciałem się podzielić na temat tego startu, to, że to był bardzo sentymentalny wyjazd, z tego względu, że ostatnim razem, jak byłem na starcie, byłem uczestnikiem. Czyli bardzo, bardzo dawno temu to było. Więc powrót do, taka w sumie klamra, powrót do tego, co kiedyś było, i teraz w całkowicie inny sposób mogę zauważyć progres, mogę zauważyć pewien proces, jaki zachodzi wśród gimnazjalistów. I też to było fajne, ponieważ kiedy ja byłem na starcie, zostałem ochrzczony Duchem Świętym, a teraz ja mogłem modlić się o innych, by mogli zostać ochrzczeni Duchem Świętym, więc w ogóle to jest wow. Do tego jeszcze wrócę. Teraz chciałbym przejść do Słowa Bożego. Kto kocha Boże Słowo? Jest ktoś? Amen? Amen? Tak? Tak cicho bardzo. Możecie głośno mówić. Nie wstydźcie się. Amen. Ja też kocham Boże Słowo. Kocham przygotowywać kazania z tego względu, że muszę zanurzyć się w to Słowo. Muszę poszukać czegoś więcej, ponieważ muszę powiedzieć coś mądrego w miarę. Zatytułowałem dzisiejsze kazanie "Spójrz na to, co przed tobą. Otwórz swoje oczy, podnieś swoje oczy i idź". Będziemy czytali z Jana 4 rozdziału, 46 werset do 53 wersetu. Jest. Znowu zatem Jezus przyszedł do Kany Galilejskiej, gdzie wcześniej przemienił wodę w wino. W Kafarnaum natomiast mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Gdy usłyszał, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, który był bliski śmierci. Jezus powiedział do niego: jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, nigdy nie uwierzycie. Urzędnik na to: Panie, wstąp, zanim umrze moje dziecko. Idź, powiedział Jezus, twój syn żyje. Człowiek ten uwierzył słowu, które skierował do niego Jezus, i poszedł. A gdy jeszcze był w drodze, jego słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że jego dziecko żyje. Zapytał ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Gorączka spadła mu wczoraj około godziny 13, odpowiedzieli. Wówczas ojciec zrozumiał, że o tej godzinie Jezus zapewnił, twój syn żyje, i uwierzył on sam i cały jego dom. Był to już ostatni znak, którego Jezus dokonał po przyjściu z Judei do Galilei. Ojcze, ja chcę, żebyś ty prowadził ten czas dzisiaj, prowadź moje usta, prowadź moje myśli. Ja chcę być, Panie Jezu, połączony z Tobą. Duchu Święty, pragnę, żebyś Ty otwierał nasze oczy, żebyś Ty otwierał nasze uszy, żebyśmy słyszeli Twój głos i to, co masz do nas do powiedzenia dzisiaj. W imieniu Jezusa Chrystusa się modlę. Amen. Kto z Was zna powiedzenie lepiej później niż wcale? Pewnie większość z nas, tak? Jest to powiedzenie, które bardziej dotyczy młodzieży i mogą się oni z tym bardzo utożsamić. Gorzej rodzice. Rodzice nie lubią tego bardzo. Moja mama może to potwierdzić. Ale niestety jestem osobą, która często robi coś na ostatnią chwilę. Potrafię się do tego przyznać. Jestem w procesie zmiany, jak my wszyscy. Na przykład na drugim roku studiów, kiedy już była sesja, tak jutro już miałem oddać już wszystkie projekty miałem mieć zrobione, a nie miałem nawet połowy zrobionej. Więc musiałem siedzieć jak nie pierwszy raz do 6 rano i robić te projekty. Wszystko na ostatnią chwilę. Ciężko mi za coś zabrać wcześniej. Na przykład ostatnio, miesiąc temu byłem u dentysty. Robiłem kanałowe leczenie, 3 godziny ponad siedzenia na krześle, nic przyjemnego. I pod koniec dentysta powiedział, że jest wszystko zrobione, ale następną rzeczą, co trzeba zrobić, to iść do jeszcze jednego dentysty, do jego mamy. To już będzie nieodpłatnie, żeby zrobić wypełnienie. Zrobić zdjęcie i zrobić wypełnienie. Jak możecie się domyślić, nie poszedłem od razu. Tydzień, 2 tygodnie, miesiąc, 1,5 miesiąca. No i przyszedł piątek, ostatni piątek, gdzie coś sobie jem i co się stało? Ukruszył mi się ząb. Ukruszył mi się kawałek zęba. No i teraz oczywiście jest potrzeba, więc szybko zrobić zdjęcie trzeba było. I jak zobaczyłem to zdjęcie, to tam pojawiła się taka duża, ciemna przestrzeń w tym zębie. Ja już myślę, okej, będzie trzeba znowu robić kolejne kanałowe leczenie. No cóż, to idę do dentysty. Idę w poniedziałek, przyszedłem za późno. Okazało się, że jest do 13. Nie sprawdziłem. Więc musiałem wrócić do domu i przeczekać jeszcze jeden dzień. Poszedłem we wtorek do dentysty. No i przychodzę już do dentystki. Ona patrzy na to zdjęcie, patrzy na tego zęba i mówi, no, czwartek 17, zrobimy wypełnienie. Ja tak, wow, byłem przygotowany na coś całkiem innego. Już chciałem zapytać w głowie, ile to będzie kosztowało, bo już myślałem, że będzie kolejne leczenie kanałowe. Ona powiedziała, no, zrobimy to wypełnienie. No i ja byłem bardzo zaskoczony jej odpowiedzią, ponieważ byłem przygotowany na coś innego. Dlaczego ta historia? Ponieważ innej odpowiedzi pewnie też spodziewał się urzędnik. Ten, który poszedł do Jezusa. Spodziewał się całkiem innej odpowiedzi, gdy się z nim spotkał. Jednak żeby zobaczyć na tą historię, trzeba sprawdzić ten kontekst tej historii. Ja bardzo lubię patrzeć na to, co było wcześniej, co było później. Historię jakąkolwiek czytam. Pamiętacie, jak Jezus spotkał się z Samarytanką przy studni? Było to parę wersetów wcześniej, parę dni wcześniej. Teraz spotyka się z urzędnikiem, który słyszał prawdopodobnie też przez to, że ta Samarytanka poszła do miasta mówiąc o Jezusie i ta wieść się bardzo rozeszła. Kim był urzędnik? Urzędnik była to bardzo wysoko postawiona osoba. Był możliwie członkiem królewskiego rodu, ale była to bardzo zamożna pewnie osoba, bardzo poważana i pewnie bardzo też znana. Potrzeba zmusiła go do tego, żeby spotkać się z Jezusem. Potrzeba, żeby wyjść z domu i spotkać się z osobą, o której tak naprawdę wiedział tylko ze słyszenia. Potrzebą było chore dziecko. Więc jakby to było dzisiaj? Jak możemy sobie pomyśleć, jakby to mogło wyglądać dzisiaj? Mamy osobę, która jest bardzo znaną osobą. Prezydent, członek królewskiego rodu, który wychodzi i idzie 24 godziny w jakieś miejsce, żeby spotkać się z człowiekiem, który zaspokoi jego potrzebę. Co to oznacza? W dzisiejszych czasach to oznaczałoby to, że mamy to wszystko w telewizji, w internecie, wszędzie byłoby o nim głośno. Na przykład taki Forrest Gump zaczął biegać i za nim biegali wszyscy też. Więc jak taki człowiek szedł, to pewnie dużo ludzi o tym wiedziało. I skąd możemy o tym przypuszczać? Skąd możemy wiedzieć, że tak było? Bo jest to w Biblii. W Jana 4 rozdziale, 48 wersecie, Jezus odpowiedział na jego potrzebę. Jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, nigdy nie uwierzycie. Liczba mnoga, więc nie mógł powiedzieć do jednej osoby w liczbie mnogiej, tak? Więc o co tutaj Jezusowi chodziło? Czy Jezus chciał spławić tego człowieka i powiedzieć, nie zobaczysz znaków, to nigdy nie uwierzysz? Nie o to mu do końca pewnie chodziło. Przed chwilą Jezus jeszcze był w Samarii, gdzie osoba, Samarytanka, uwierzyła poprzez słowo i od razu zaniosła i ludzie uwierzyli poprzez słowo, nie poprzez znaki, nie poprzez cuda. Więc Jezus tutaj krytykuje ogólną postawę i nastawienie Żydów wobec wiary. Jak wiemy, Żydzi to nie był łatwy naród. Bardzo często potrzebowali znaków i cudów. Domagali się wręcz znaków i cudów, żeby uwierzyć, bo bardzo ciężko im było wierzyć. I klasyczne zachowanie Jezusa to takie, w którym w jakiś sposób próbuje ciebie z czymś skonfrontować. I tym, co on mówi tutaj, chce skonfrontować tego urzędnika. Rzuca mu rękawice. Dzisiaj młodzież by powiedziała, że to jest pewnego rodzaju challenge. Jest takie słowo. I to, co Jezus chciał powiedzieć przez to, to następny slajd. Czy jesteś gotowy zaufać mi, nie widząc powodu? To jest główna myśl, którą Jezus chce przekazać poprzez to, że nie zobaczycie znaków, nie uwierzycie. Czy jesteś gotowy zaufać mi, nie widząc powodu? I wiecie, sytuacja staje się napięta, ponieważ Jezus odpowiada w taki sposób urzędnikowi, więc większość ludzi, która była teraz, patrzy na urzędnika, co on odpowie. Czy bardzo mu zależy na tym, czy odpuści, czy co w ogóle odpowie. Wiecie, urzędnik się nie bardzo tym przejął, ponieważ mówi dalej: Panie, wstąp, zanim umrze moje dziecko. Okej, Jezus widząc jego postawę, jego nastawienie, mówi: idź, syn twój żyje. Że co? Ale jakiś dowód, zdjęcie, film, cokolwiek. Ja chcę to zobaczyć. Jak byś ty zareagował na takie słowa? Urzędnik usłyszał: idź, syn twój żyje. Wiecie, od razu mi się przypomina, kojarzy mi się takie, jak w filmach są porwania bardzo często. Jest osoba, która jest porwana i bardzo często ci, którzy porwali, mówią najbliższym, że on żyje, mu jest wszystko dobrze, ale ci ludzie chcą dowodu. Oni mówią: ja nie zrobię nic, dopóki mi nie powie, że on żyje, nie pokażesz mi, że on żyje. Tutaj urzędnik nie ma nic oprócz słowa. I Biblię, jak czytamy czasami Biblię, to czasami czytamy ją, jakby to były trochę takie manekiny, które poruszają się i wypowiadają pewne kwestie. Musimy zobaczyć na kontekst, ponieważ teraz to, co musi zrobić urzędnik, jest dla mnie nie do pomyślenia. Ponieważ teraz ten urzędnik musi iść ponad 24 godziny. To jest jak stąd do Katowic. Około 28 jest stąd do Katowic na nogach. Stąd do Katowic na nogach, tylko mając słowo. I tutaj następuje zmiana. Kiedy spotykasz się z Jezusem, zawsze następuje zmiana. Następuje zmiana myślenia, następuje zmiana nastawienia, zmienia się perspektywa. I co ty byś zrobił w takiej sytuacji, jakby urzędnik? Ja bym pewnie złapał szybko taksówkę, złapał samolot czy coś, żeby od razu pobiec do domu i sprawdzić, czy syn mój żyje. Od razu, jak najszybciej dostać się do celu, w którym chcę zobaczyć ten rezultat. Ale co robi urzędnik? Jest napisane: uwierzył słowu i poszedł. Czyli nie pobiegł, nie zebrał się jakoś szybko, tylko poszedł. I zastanawiałem się, co on mógł sobie myśleć, idąc. Mnóstwo czasu. Mógł myśleć: a może jednak zawrócę, zapytam Jezusa, czy na pewno, czy to na pewno prawda. Albo nie wiem, wyświetl mi to jakoś, ja chcę go zobaczyć. Nie, on poszedł. Pewnie miał mnóstwo myśli, ale poszedł. Urzędnik miał cel. Dojść teraz do domu. Wcześniej miał cel spotkać się z Jezusem, teraz zobaczyć syna. Jednak cel w tej historii nie jest najważniejszy. Pomijana jest droga. Droga, czyli proces, którym jest nasze życie. Wiecie, ostatnio bardzo dużo myślałem o przeznaczeniu, o celu, o powołaniu każdego z nas. I często prosimy Boga o to, żeby nam pokazał plan, żeby nam pokazał, co mamy robić, żeby pokazał nam jakieś instrukcje, krok po kroku, jak dotrzeć na to miejsce, co zrobić, żeby dotrzeć tutaj. Mapę, Boże, pokaż mi mapę. Jest tak ciężko, jest tyle głosów, które mówią, co mamy robić, tyle ludzi, którzy dają nam jakieś wskazówki. Wskaż mi drogę, Panie, tak się modlimy. Ale jest pewna różnica między wiedzą a wiarą. Wiecie, ze słowem wiara i z tym, że jesteśmy wierzący, jest pewien problem. Ponieważ mówimy, że jesteśmy wierzący, ja wiem, że pod tekstem jest wierzący w Boga, ale słowo wierzący określa każdego człowieka, ponieważ każdy w coś wierzy. Jak jedziesz samochodem, wierzysz w to, że jak ty masz zielone, inni mają czerwone światło. Jak idziesz po moście, to wierzysz w to, że on się nie zapadnie. Jak wchodzisz na jakieś wysokie budynki, wierzysz w to, że się nie zawali. Nie wiesz tego tak naprawdę, ale w to wierzysz. Wiara to trochę taki paradoks, ponieważ jest w nim trochę wiedzy i trochę niewiedzy. Wiemy, że jest coś więcej od tego, co nie wiemy. Wiemy, że jest coś więcej od tego, co nie wiemy, ale czy będziemy dążyć do tego, żeby to poznać? Jest pewnie takie hiszpańskie powiedzenie, że tworzymy ścieżkę idąc. Tworzymy ścieżkę idąc. I czekasz może na wskazówkę w swoim życiu, w którą stronę masz iść, jaką ścieżkę obrać. Ale może Bóg mówi dzisiaj, żebyś stawiał krok za krokiem. Czy to nie jest tak, czy nie w taki sposób odkrywamy drogę? Ile razy dziś zbłądziliśmy, poszliśmy w jakąś inną drogę i odkryliśmy jakieś super miejsce. Odkryliśmy jakąś piękną drogę. I Bóg często odpowiada nam pytaniem na pytanie. I mi Bóg ostatnio powiedział, jak go pytałem, co mam robić, to Bóg może ci odpowiedzieć, a jak ty myślisz? Jak ty myślisz? Ponieważ w tym rzecz, że Duch Święty mieszka w nas, Duch Święty jest w nas, przenika nas, oddychamy, wydychamy i cały czas On jest w nas. Wiecie, ktoś ostatnio powiedział, że imię Jezusa, Jahwe, które się wypowiada, ono jest tak stworzone, że przy wydechu i wdechu je wypowiadamy. Czyli kiedy oddychamy, każdym naszym oddechem wypowiadamy imię Jezusa. Czy to nie jest niesamowite, jak jesteśmy stworzeni? W każdym momencie wypowiadamy imię Jezusa. Więc Bóg dzisiaj chce, byśmy brali odpowiedzialność za nasze życie. Jesteś gorący, czy jesteś zimny? Mam nadzieję, że nie jesteś letni, bo to jest najgorsze, co może być. Ja wierzę w to, że prosimy o znaki ze szczerego serca. Ja tak prosiłem. Boże, pokaż mi, gdzie iść, co mam robić. To są pytania ze szczerego serca, ale czasami wkrada się w to brak pewności i obojętność. Obojętność jest wrogiem procesu i progresu i wzrostu. Obojętność jest wrogiem progresu i wzrostu. Bo ciężko. Za dużo jest na szali. I stajemy się obojętni na to, co się dzieje. I czasami chęć znaków i cudów jest równoznaczna ze strachem podjęcia złej decyzji. Co jeśli wybiorę? Co jeśli skręcę nie w tą drogę, a nie będę podejmował tej decyzji? A obojętne, nie podejmę tego kroku, bo się boję. I jeżeli tworzymy ścieżkę idąc, to możemy znaleźć się w złym miejscu. Możemy zauważyć, że idziemy w złym kierunku. I teraz uwaga, odkrycie. Co zrobić, jeżeli idziesz w złym kierunku? Zmienić go. Zmienić kierunek, którym idziesz. Czynisz swoją ścieżkę, robiąc ją. Więc nasze życie jest drogą. I dążymy do nieba wszyscy, tak? Ale niebo nie jest przeznaczeniem. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli niebo by było przeznaczeniem, to w momencie, w którym się nawracamy, od razu byśmy tam poszli. Przeznaczeniem jest życie i proces, w którym jesteśmy cały czas, czyli zmiany naszego życia. Jeżeli masz cały czas dwie ręce, cały czas dwie nogi, to znaczy, że są miejsca, do których możesz pójść i są rzeczy, które możesz zrobić. Są miejsca, do których możesz pójść i rzeczy, które musisz zrobić. Więc co jest twoim celem dzisiaj? Czy masz w ogóle jakiś cel? I nie mówię tu o celach znikomych, materialnych. Wiecie, najgorszym pytaniem, jakie możesz zadać człowiekowi w młodym wieku, jest, gdzie widzisz się za 10-15 lat? Ponieważ to pytanie nawiązuje tylko i wyłącznie do materialnej sfery. To nawiązuje do tego, gdzie będzie pracował, ile będzie zarabiał. O wiele lepszym pytaniem jest, na co chcesz mieć wpływ za 5 lat? Na co chcesz mieć wpływ za 5 lat? Jak chcesz, żeby wyglądało twoje życie za 5 czy 10 lat? Albo za rok? Na co chcesz mieć wpływ? Bo to pytanie konfrontuje cele i wartości naszego życia. Więc Bóg uczy mnie, że jednak nie lepiej później niż wcale, ale najlepiej teraz. Najlepiej teraz. Zacznij chodzić teraz w zaufaniu. Zacznij teraz podejmować krok. Chociaż nie widzę dowodu, chociaż nie jestem pewny, ale mam słowo wystarczająco dużo. A kiedy uwierzysz słowu? A kiedy uwierzysz słowu, dobra nowina wychodzi naprzeciw ciebie. I to jest następny werset. A gdy jeszcze był w drodze, jego słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że jego dziecko żyje. Kiedy bierzesz słowo, dobra nowina wychodzi tobie naprzeciw. Kiedy wierzysz słowu, dobra nowina wychodzi tobie naprzeciw. Więc co wybierasz? Czy idziesz tam, gdzie nie doszedł jeszcze nikt, jak śpiewamy w piosence? Czy to są tylko słowa? Kolejna oklepana ścieżka, kolejny tekst, który powtarzamy. Czy idziesz ścieżką, którą nie szedł jeszcze nikt, czy po wydeptanej? Na co chcesz mieć wpływ? Na co chcesz mieć wpływ? I nie bój się popełniać błędów. Nie bój się popełniać błędów. Jesteś cały czas w procesie, jak każdy z nas, więc błędy są na co dzień. Każdy z nas popełnia błędy. Podczas startu, jako że byłem jedynym fotografem, to jest duże prawdopodobieństwo tego, że ktoś zauważy, że robię zdjęcia. Ponieważ byłem jedyny. Więc jeżeli jesteś jedyną osobą w służbie i twoja służba jest widoczna, to prędzej czy później ktoś do ciebie podejdzie i powie ci, że robisz dobrą robotę, dlatego, bo jesteś sam. I podczas startu ja miałem tak, że zebrałem mnóstwo komplementów. Dużo ludzi mi mówiło, że dobra robota, dobre zdjęcia, dobrze, że jesteś. I wiecie, wracając ze startu i będąc z domu, byłem tym bardzo przytłoczony. Zacząłem myśleć, oni pewnie tak mówili, bo byłem jedyny i w sumie musieli coś powiedzieć, jak mnie zobaczyli z aparatem, no bo co innego powiedzieć komuś, kto robi zdjęcia z aparatem, jak nie to, że robi fajne zdjęcia, żeby go jakoś podbudować. I tak cały czas walkowałem te myśli, aż w końcu zdecydowałem, że pójdę biegać. Jak wiecie, podczas mojego biegania dzieją się różne rzeczy. A propos, musisz znaleźć swoją drogę do komunikacji z Bogiem. Każdy z nas jest inny, każdy z nas inaczej rozmawia z Bogiem. Jeżeli nie masz takiego miejsca i momentu, w którym wiesz, że Bóg do ciebie mówi, musisz go znaleźć. Ja wiem o niektórych ludziach, którzy jadą samochodem, włączają muzykę uwielbienia i wtedy Bóg do nich mówi. Ja mam tak, że jak biegnę, Bóg do mnie mówi. Jak wracam do domu, nie pamiętam połowy trasy. Zastanawiam się, czy ja tędy biegłem, czy tamtędy. Naprawdę. Zapominam połowy trasy, ponieważ jestem w dialogu z Bogiem i to jest mega fenomenalne i polecam. Więc będąc na starcie, usłyszałem tyle wspaniałych rzeczy. I podczas biegania mówiłem do Boga, że fajne rzeczy mi mówili, ale coś jest nie tak, czuję, że coś jest nie tak. I Bóg mnie zapytał, co możesz z tym zrobić? Bóg ma wspaniałe poczucie humoru i zawsze próbuje nas skonfrontować z tym, co myślimy, więc powiedział, co możesz z tym zrobić? I nagle tak ze mnie to wszystko zeszło i pomyślałem, mogę to dać dalej. Mogę dzielić się tym. Teraz ja mogę powiedzieć coś komuś. Teraz ja mogę, bo jestem pełny tego, więc muszę coś z tym zrobić, muszę to wypuścić. No i tak się stało, że Bóg mi pokazał parę osób, do których mam napisać. Jednej z osób napisałem taką rzecz. Ej, wiem, że pewnie to wiesz, ale jesteś bardzo wartościową osobą i Bóg ma dla ciebie przygotowane wielkie rzeczy. Czy będziesz tu, czy tam, On ma dla ciebie wspaniały plan. I napisałem to, okej. Na drugi dzień dostałem odpowiedź. Szymek, ja nie wiem, dlaczego to napisałeś, ale wczoraj rozmawiając ze znajomą, powiedziałam jej, że czuję się jak ściek, że czuję się jak odpad. I to jej bardzo pomogło. I to jest właśnie moment, w którym ty podejmujesz krok wiary i robisz coś. Wiecie, ja mogłem podjąć decyzję i napisać do innych osób, napisać coś innego. Bóg zawsze zna miejsce i czas. Jeszcze jedna rzecz a propos startu. Przed startem miałem te pytania do Boga o przeznaczenie, o cel i przyszłość i słyszałem w głowie tylko czekaj do startu, czekaj do startu, czekaj do startu. Więc czekałem do startu. I na tym starcie ludzie się modlili o gimnazjalistów, byli liderzy i pewnego dnia podszedł do mnie pewien lider i powiedział mi, Szymek, jak chcesz, to możesz też się modlić o ludzi. I to było bardzo uwalniające. Wiecie, kiedy uwalniasz ludzi do służby, to dzieją się wspaniałe rzeczy. Naprawdę. I to mi pomogło, bo wtedy wiedziałem, że mogę się modlić o ludzi. Więc pomodliłem się o pierwszą osobę, o drugą osobę. Była to modlitwa akurat o Ducha Świętego. No i nic się cudownego akurat nie działo. Ale i wtedy pomyślałem, okej, może jednak to nie to, może jednak za bardzo robię zdjęcia i że nie mogę się skupić. Ale w pewnym momencie ktoś ze sceny powiedział, a teraz możecie się pomodlić o ludzi, którzy są najbliżej was, którzy podniosą rękę, bo potrzebują modlitwy. I wiecie, była tam osoba, którą znam i podszedłem, zapytałem się, o co chce się modlić i modliliśmy się o to, co Bóg kiedyś zabrał z mojego życia, kiedy, z czym ja się kiedyś zmagałem i wygrałem to. I mogłem nie tylko się modlić o tą osobę, ale też z nią rozmawiać i mówić słowa życia, że szatan ją okłamuje, że szatan nie ma do niej dostępu, że Jezus jest większy i że może wygrać swoją walkę. I wiecie, to we mnie obudziło coś. To we mnie wyciągnęło rzeczy, które gdzieś były na dole i Bóg wyciągnął cel, Bóg wyciągnął wizję, Bóg wyciągnął przyszłość. I to jest to, kiedy stajesz Bogu do dyspozycji w zaufaniu, a nie tylko w wiedzy, że wierzysz. Bo możemy cały czas mówić o tym, że wiemy, że wierzymy, ale czy ufasz? To jest najważniejsze pytanie. I nie wiem, w jakiej sytuacji dzisiaj jesteś, ale czasami jedynym środkiem transportu jest skok wiary. Jedynym środkiem transportu jest skok wiary. Skok urzędnika był bardzo, bardzo długi, ponieważ 28 godzin. Ale to był jedyny środek transportu, jaki on posiadał. Więc czasami jedynym środkiem transportu jest skok wiary. Jana 4, rozdział 35, werset. Kilka wersetów wcześniej. Czy wy sami nie mówicie jeszcze 4 miesiące do żniw? Otóż posłuchajcie. Podnieście swoje oczy, przyjrzyjcie się plonom, są już dojrzałe. Czas żniwa w tych czasach oznaczał, że jest święto Paschy, czyli jedno z trzech najważniejszych tam świąt dla Żydów. Żydzi i ich życie było bardzo zorientowane wokół kalendarza. Bardzo dużo świąt mieli. I te święta wskazywały na to, że mogą wtedy się spotkać z Bogiem. Wtedy mogą z Nim rozmawiać. Oni czekali do tych świąt. Jezus tutaj zmienił wszystko. Jezus zmienił pogląd na to, ponieważ On, kiedy mówi, patrzcie, podnieście swoje oczy, On według biblistów wskazywał na Samarię, czyli na miejsce, w którym przed chwilą poszła Ewangelia i zostało zaniesione słowo. I mówi, że plon już jest gotowy. Więc nie musisz czekać na czas żniw, żeby obchodzić święto Paschy. Nie musisz czekać na kolejną potrzebę, nie musisz czekać na kolejną sytuację, ponieważ to Jezus jest Paschą. Jezus jest wszystkim, Jezus jest centrum, Jezus jest dopełnieniem, Jezus jest najważniejszy. I nie musisz czekać kolejne 7 dni, tylko najważniejsze jest to, że zaczniesz to robić teraz. I wiecie, 4 miesiące, jeden z kaznodziei powiedział, że 4 miesiące do żniw to jest starożytny sposób na dzisiejsze mówienie kiedyś. Kiedyś to zrobię, kiedyś zacznę, kiedyś podejmę ten krok, kiedyś to zmienię, kiedyś, nie wiem, zmienię pracę, bo teraz już w sumie jest tak, jak jest, a jest dobrze w sumie, ale mogłoby być lepiej. Więc to był sposób na to, że odkładali pewne rzeczy. Jezus mówi, że dzisiaj to jest ten dzień, w którym możesz coś zmienić. Dzisiaj jest dzień, w którym możesz zmienić cokolwiek, co w twoim życiu nie jest takie, jak powinno być. Ale najważniejsze jest to, że zrobisz ten krok w zaufaniu. Ponieważ ten urzędnik, który zaczynał z miejsca potrzeby, wracał już nie z potrzebą, ale z pewnością i z zaufaniem. I dzisiaj nie wiem, czego to może dotyczyć. Może to dotyczyć zmiany pracy, zmiany otoczenia, zmiany ludzi dookoła siebie, zmiany miejsca zamieszkania, żeby Bóg zmieniał i cały czas miał progres w twoim życiu. Żeby cały czas iść do przodu, żeby nie stać w miejscu, tylko iść w zaufaniu cały czas. Więc teraz proszę, żebyśmy skłonili nasze głowy. I jeżeli cokolwiek z tego, co powiedziałem dzisiaj, dotknęło ciebie w jakikolwiek sposób, jeżeli jesteś w miejscu, w którym szukasz wskazówek do swojego życia albo pytasz Boga, gdzie masz iść, to Bóg mówi, że czas, żeby podjąć krok, żeby iść i nie bać się popełnienia błędów, tylko żeby iść i poddać się Jemu. Więc jeżeli cokolwiek z tego fragmentu dzisiaj do ciebie przemówiło. Chciałbym, żebyś, że jak policzę do trzech, żebyś podniósł rękę do góry i zaraz ją opuścił. Panie Jezu, ja Ci dziękuję za to, że Ty prowadzisz, Panie, każdą osobę. Ja wierzę, Panie Jezu, że Ty masz najlepszy plan dla naszego życia. I czasami my się gubimy, czasami my pytamy, gdzie mamy iść, co mamy robić. Ale ja wierzę w to, że Ty masz najlepsze wyjście z każdej sytuacji. I my chcemy, Panie, dzisiaj iść. Chcemy podnieść nasze oczy, otworzyć nasze oczy i widzieć jasny cel. I iść, Panie Jezu, i być w procesie, i nie bać się podejmować decyzji. Nie bać się, Panie Jezu, robić nowych rzeczy, tylko otworzyć ścieżki i docierać tam, gdzie nie dotrzedł jeszcze nikt. Chwała niech Ci, Królu, będzie. Amen.